Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie, witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Panie prezydencie, nie mogę inaczej dzisiaj rozpocząć naszej audycji, jak od tematyki oczywiście ciepła i energii wytwarzanej w Ciechanowie. Po przeprowadzonych inwestycjach przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, oprócz produkcji ciepła, rozpoczęło także produkcję energii elektrycznej. W związku z poszerzeniem działalności miejska spółka przekształciła się i zmieniła nazwę. I tak powiem szczerze, panie prezydencie, że w ostatni piątek szliśmy na uroczystość do PEC-u, a wychodziliśmy z elektrociepłowni, czyli takie przeniesienie w czasie. Proszę powiedzieć, jak doszło do tej sytuacji?
No tak, to jest przede wszystkim historyczna chwila dla miasta Ciechanów, bo elektrociepłownia Ciechanów zostanie z nami na kolejne pokolenia. Te inwestycje, które zostały w ostatnich latach, w ostatnich trzech latach przeprowadzone, o wartości około 80 milionów złotych, no poskutkowały możliwością poszerzenia działalności naszej miejskiej spółki. I dzięki temu już nie tylko produkujemy tu w Ciechanowie ciepło dla mieszkańców, które jest dostarczane do chociażby budynków wielorodzinnych, czy do lokalnych przedsiębiorców, czy do instytucji publicznych różnego rodzaju i szczebla, ale też zaczęliśmy już produkcję energii elektrycznej, czyli prądu. I będziemy ten prąd też wykorzystywać na własne potrzeby, chociażby do oświetlenia ulicznego i dzięki temu też będzie ten prąd tańszy. Ten tu na miejscu wytwarzany na własne potrzeby będzie tańszy niż ten, który dotychczas kupowaliśmy od państwowych spółek. Więc korzyści są wielopłaszczyznowe i tak naprawdę korzyści dotykają nas wszystkich. Nie tylko samorządu, ale też naszych mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Bo też to ciepło, które będzie nadal wytwarzane, będzie wytwarzane już nie w oparciu o węgiel, odchodzimy od węgla, tylko teraz będziemy używać, już używamy biomasy, tak zwanej zrębki, która jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W poprzednich latach PEC, a de facto nasi odbiorcy ciepła, płacili w rachunkach za ciepło tak zwane koszty, które można jakby określić jako koszty związane z prawem do emisji CO2 przy spalaniu węgla. Przy spalaniu biomasy już tych kosztów nie ma, więc jak koszty będą wytwarzania ciepła niższe, już są niższe, to też przełoży się to na rachunki za ciepło, które też spadną. Szacujemy, że to będzie około 10% od 1 grudnia, czyli wtedy, kiedy wejdzie nowa taryfa na ciepło. Tymczasem w całej Polsce mówi się o tym, że ciepło, koszty ciepła będą wzrastać.
No niebotycznie nie, wzrastają wręcz.
Już mocno wzrosły, chociażby z powodu na cen węgla, bo większość ciepłowni w Polsce właśnie wykorzystuje węgiel, przez co ten rynek w ostatnim czasie był bardzo niestabilny. Do tego dochodzą też te koszty praw do emisji CO2, które też rosną i są wielomilionowe dla wielu ciepłowni. Stąd też tego rodzaju efekty na rachunkach. Natomiast w Ciechanowie, gdyby odeszliśmy od tego węgla i dzięki temu będzie taniej. Oczywiście na dzisiaj trudno nam jest powiedzieć, jaki to precyzyjnie będzie procent spadku tego rachunku. My szacujemy, że to będzie około 10%, ponieważ ceny za ciepło nie są ustalane przez miasto, nie są ustalane przez naszą miejską spółkę, nie przez radnych, tylko przez Urząd Regulacji Energetyki. To jest centralny organ państwowy, rządowy, który na podstawie obiektywnych danych związanych z kosztami wytwarzania ciepła ustala, zatwierdza tą taryfę na ciepło.
Ale jedno jest pewne, będzie taniej i to chyba najważniejsza wiadomość dla mieszkańców.
No tak, to jest bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców, bo na pewno to wpłynie na domowe budżety.
Panie prezydencie, a tak procentowo to na ile jeszcze elektrociepłownia będzie z węgla korzystała? To będzie tylko taki zapas, taki awaryjny plac z węglem?
No możemy mieć na przykład takie sytuacje, w których jest szczytowe zapotrzebowanie, czyli na przykład mamy bardzo duży mróz w okresie zimy i wtedy jeszcze jak gdyby mamy taką alternatywę, żeby z tego węgla skorzystać. Natomiast ostatnie też zimy w ostatnich latach przyzwyczaiły nas do tego, że raczej były dosyć lekkie, więc mamy jak gdyby pewne zabezpieczenie, alternatywę. Natomiast kolejne inwestycje, które będziemy jeszcze przeprowadzać w naszej elektrociepłowni Ciechanów, będą skutkowały tym, że wytworzymy kolejne jakby źródła ciepła i ten węgiel, w ogóle z niego będziemy mogli zrezygnować i nawet w momentach szczytowych on nie będzie potrzebny. Więc ta najbliższa jak gdyby zima pokaże, jaki ten udział procentowy może ewentualnie jeszcze wystąpić, jeśli chodzi o węgiel. Natomiast od maja tego roku nie wykorzystaliśmy w naszej ciepłowni ani kilograma węgla i to są fakty.
Panie prezydencie, jak pan ocenia te zmiany w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, która stała się elektrociepłownią? Jak udało się dokonać tak dużych inwestycji i dużych zmian?
No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że pomogły nam w tym fundusze europejskie, bo blisko 30 milionów złotych to były te środki, które można było otrzymać od Unii Europejskiej w postaci dotacji. No, gdyby nie te fundusze, to albo ta inwestycja trwałaby dużo dłużej, albo trzeba byłoby zaciągać kredyty, różne zobowiązania, a wówczas to też wchodziłoby w koszty jak gdyby takie bieżące i przekładało się na rachunki za ciepło. A jak mamy bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej, to możemy sobie właśnie pozwolić na tego rodzaju inwestycje sprawnie przeprowadzone i też bez jakichś negatywnych efektów w postaci wzrostu cen. No ja jestem osobiście dumny z tego, co się udało przeprowadzić w naszej miejskiej spółce, bo przechodzimy na takie prośrodowiskowe, ekologiczne rozwiązania i co najważniejsze, one dają wymierne korzyści finansowe dla miasta, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców. To nie tylko ekologiczna produkcja ciepła, ale to także ten tańszy prąd, tańsza energia elektryczna na potrzeby własne miasta. No dobrze pamiętamy, że w obliczu podwyżek cen prądu dla samorządu musieliśmy i my w naszym mieście, ale też wiele innych miast w Polsce musiało od początku tego roku ograniczać oświetlenie ulic w nocy. W naszym przypadku to były 3 godziny nocne, gdzie mamy do czynienia z wyłączeniem lamp oświetlenia ulicznego, ale od 22 września, dzięki właśnie tej tańszej energii elektrycznej na własne potrzeby, którą teraz tu na miejscu wytwarzamy, przywracamy pełne oświetlenie ulic w Ciechanowie, bo mamy tańszą energię niż ta, która dotychczas nam była gdyby oferowana przez państwowe spółki.
Panie prezydencie, większość instytucji na terenie miasta korzysta z ciepła systemowego, osiedla w 100% myślę, prawda? Już korzystają. Proszę powiedzieć, czy dużo jest jeszcze takich obiektów, które należałoby podłączyć do sieci ciepłowniczej?
No, trzeba przede wszystkim mówić o opłacalności podłączenia do sieci ciepłowniczej, ponieważ żeby dane miejsca, obiekty podłączyć, no to musi być bliskość tej sieci ciepłowniczej. Natomiast budowa zupełnie nowych odcinków do dalej położonych obiektów od tej sieci infrastruktury ciepłowniczej, to też są określone koszty inwestycyjne, koszty związane z utratą ciepła w przesyle, więc na przykład tam, gdzie mamy domy jednorodzinne w naszym mieście i ta sieć jest oddalona, to tam po prostu się to nie opłaca, bo wtedy, gdyby taką inwestycję przeprowadzić, to mając na uwadze chociażby straty ciepła, inne argumenty, to wszyscy by płacili wtedy drożej, więc trzeba mieć tą świadomość. Im większe zagęszczenie nieruchomości, im więcej odbiorców na mniejszej przestrzeni, tym jest to korzystniejsze, żeby tam się ciepłownicza była. Oczywiście my przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby podłączać na przykład obiekty komunalne, nasze budynki do sieci ciepłowniczej i to jest cały czas konsekwentnie realizowane. W ostatnich latach bardzo dużo takich budynków naszych zostało podłączone. No i oczywiście też nowe budynki wielorodzinne, deweloperskie, prywatne, które powstają, też do tej sieci ciepłowniczej się podłączają.
Na pewno do sieci ciepłowniczej podłączone są szkoły, przedszkola i będzie zapewne nowy żłobek, na budowę którego podpisał pan już umowę w ostatnich dniach sierpnia. Nowe technologie, co najważniejsze, rozwiązanie czy też wyjście na potrzeby miasta w zakresie opieki nad małymi mieszkańcami. Co dobrego wniesie żłobek do Ciechanowa, panie prezydencie? Kolejny oczywiście, drugi.
Drugi miejski żłobek, tym razem na 100 miejsc. Zdecydowaliśmy się na tego rodzaju inwestycje, ponieważ nasz obecny żłobek ma 76 miejsc i po rozbudowie, po poszerzeniu tych miejsc to jest pewne maksimum. A widzimy, że zainteresowanie jeszcze jest wśród młodych ciechanowian, którzy chcą do żłobka posłać swoje dziecko do trzeciego roku życia. Stąd też ta inwestycja i rzeczywiście podpisałem już umowę z wykonawcą. Ta inwestycja będzie realizowana na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli jeden podmiot zaprojektuje i potem wybuduje miejski żłobek. On powstanie przy pętli miejskiej, przy ulicy Prymasa Tysiąclecia. To będą okolice Ronda Witolda Pileckiego, tak żeby mniej więcej obrazowo zlokalizować, gdzie ten żłobek będzie, więc tak naprawdę w nieodległym miejscu od budynków wielorodzinnych na osiedlu Powstańców Wielkopolskich, gdzie mamy bardzo duże osiedle, też duże osiedle w okolicach ulicy Opinogórskiej, tam będą też inwestycje naszego TBS-u przy Powstańców Wielkopolskich, naszego SIM-u, budynki wielorodzinne, więc tam na pewno będą kolejne rodziny się sprowadzać z małymi dziećmi i będzie to jak gdyby potrzebne i też będzie bliskość jak gdyby odwiezienia tego dziecka do żłobka w kilka minut. To też jest niezwykle istotne. Obiekt powstanie technologii modułowej, czyli to, co już mamy sprawdzone de facto w naszym mieście, bo przypomnę, że przedszkole numer 2 przy ulicy Szwankę właśnie też w technologii modułowej zostało wybudowane. Będą tam panele fotowoltaiczne, będzie pompa ciepła, różne ekologiczne rozwiązania będą tam zastosowane. Otwarcie 2025 rok. Firma ma naprawdę dużo czasu na to, żeby zrealizować tą inwestycję i myślę, że bezproblemowo wszystko uda się przeprowadzić. Koszt tej inwestycji to ponad 15 milionów złotych, gdzie 11 milionów złotych to są środki własne z budżetu miasta, które przeznaczamy na tą inwestycję. Trochę udało nam się pieniędzy pozyskać z Unii Europejskiej, kilka milionów, 500 tysięcy od samorządu województwa mazowieckiego i 400 tysięcy z budżetu państwa. Mówię nie bez przyczyny o tych kwotach, jak duży tu jest udział budżetu miasta w budowie nowego, nowoczesnego żłobka w Ciechanowie, bo gdzieś tak w przestrzeni medialnej dużo krąży informacji, że to państwo buduje tego typu obiekty i przeznacza na to pieniądze. No widzimy, że przeznacza tych pieniędzy niestety bardzo mało na takie inwestycje, a tym zajmuje się samorząd, zarówno budową, jak i finansowaniem takiego przedsięwzięcia.
Panie prezydencie, skoro jesteśmy przy tematach opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Ciechanowa, to zahaczymy teraz o tematy edukacyjne. Miasto pozyskało dosyć pokaźną kwotę ze środków Unii Europejskiej dla szkół. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia przygotowania generalnie do tego roku szkolnego, który już się rozpoczął, w jaki sposób te środki wpłyną na, powiedzmy, poprawę też sytuacji uczniów, bo z tego, co wiemy, to będą mieli bardzo ciekawe zajęcia, ale również nauczycieli. No i nie możemy nie wspomnieć, że jedna ze szkół podstawowych ma też nowego dyrektora.
Tak, w przypadku szkoły podstawowej numer 7 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowy dyrektor rozpoczął już pracę, został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego. We wszystkich naszych miejskich szkołach rzeczywiście jeszcze w tym roku będzie przeprowadzony ten projekt związany z dodatkowymi zajęciami dla uczniów dzięki pozyskaniu funduszy europejskich. Około 500 000 złotych na ten cel zostanie przeznaczone. Co ważne, te zajęcia dodatkowe będą też prowadzone przez naszych nauczycieli, a więc będzie to skutkowało tym, że będą mogli liczyć liczyć na dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzenie tych zajęć. Takie działania na pewno pozwalają nam poprawić wyniki naukowe naszych uczniów, ograniczyć chociażby korepetycje prywatne, na które rodzice wysyłają swoje dzieci, więc dobrze, że mamy takie dodatkowe źródła finansowania różnego rodzaju zajęć rozwijających, które wyrównują szanse dzieci najmłodszych w stosunku do innych miast, innych miejscowości.
Panie prezydencie, wspomniał pan o tych korepetycjach. Myślę, że tutaj warto ten wątek podnieść, bo jeśli ja widzę ogłoszenie rodzica dziecka z drugiej klasy szkoły podstawowej, szukam korepetytora z języka angielskiego, z polskiego, no to powiem szczerze, to nie tędy droga, prawda? Kiedyś korepetycje to tuż przed maturą troszeczkę trzeba było wzmocnić wiedzę. Trzeba zrobić wszystko, żeby dzieci jednak no, jak najmniej korzystały z tego.
Pełna zgoda, dlatego też dobrze, że są takie projekty, oby ich było jak najwięcej. Wiemy, że w tej perspektywie finansowej na lata 21-27 Unii Europejskiej też będą przewidziane na Mazowszu takie konkursy i oczywiście jako miasto Ciechanów będziemy tam aplikować. No, dzięki temu no, to są setki godzin dodatkowych zajęć w każdej ze szkół dla naszych najmłodszych mieszkańców i na pewno to przyniesie swoje pozytywne efekty na egzaminach.
Przejdźmy zatem do inwestycji tak zwanych twardych, czyli przebudowy dróg i ulic w mieście. Trwają jeszcze, jak najbardziej widzimy ekipy budowlane na poszczególnych odcinkach. Co w tej chwili jeszcze jest realizowane? Co udało się w tym roku już zamknąć, panie prezydencie?
Jedne inwestycje drogowe się kończą, inne jeszcze trwają, kolejne za chwilę będą się rozpoczynały. To jest proces, który jest związany z modernizacją naszych ulic. Bardzo zaawansowany, ponieważ za nami zakończona inwestycja związana z ulicą Asnyka. Nowa nawierzchnia, miejsca parkingowe, oświetlenie tej ulicy, kanalizacja deszczowa, przebudowa infrastruktury podziemnej. Do tego kolejne inwestycje, które zakończyliśmy na osiedlu Słonecznym. Tam chociażby ulica Skłodowskiej Kiri. Też inne inwestycje jak Ludowa Krucza trwają. Zbliżają się do końca. Też trwa przebudowa ulicy Wiśniowej na osiedlu Kwiatowym. Za chwilę też będziemy rozpoczynali inwestycje w modernizację ulicy Wiklinowej. To jest osiedle Bloki. Też pierwsza część modernizacji ulicy Wyspiańskiego na osiedlu Kargoszyn ruszy jeszcze w tym roku, więc jak widać naprawdę sporo tego jest. To są olbrzymie kwoty, które przeznaczamy na modernizację infrastruktury drogowej. I tak naprawdę, jak popatrzymy na te ulice, to mamy do czynienia z takimi pracami na osiedlach, takich mniejszych uliczek, bo w ostatnich latach wykonaliśmy takie remonty głównych przelotowych ulic, tak bym to nazwał, jak chociażby ulicy Granicznej, ulicy Leśnej, ulicy Kwiatowej, Wesołej, Kargoszyńskiej, Opinogórskiej, więc
czyli
teraz...
Czyli strategiczny.
Tak,
troszeczkę.
Więc teraz schodzimy gdzieś tak na niższy poziom, można powiedzieć, bardziej na te osiedlowe uliczki. No, jeszcze nie wspomniałem, na Podzamczu też są prowadzone prace na trzech ulicach, więc gdyby po modernizacji tych głównych ciągów komunikacyjnych w mieście przeprowadzamy inwestycje na naszych osiedlach i kolejne plany przed nami. Ulica Szwankę, modernizacja z budową ścieżki rowerowej, to jest przed nami. Ulica Śmiecińska, też ze ścieżką rowerową. Ulica Nadrzeczna, tu jest w trakcie projektowania ta droga, ale też takie duże inwestycje, które pewnie będziemy finansowali z Unii Europejskiej, jak chociażby przedłużenie Alei Unii Europejskiej do ulicy Przasnyckiej, do ulicy Gruduskiej. To jest ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu projektowania tej dokumentacji dla tej drogi. Myślę, że pod koniec tego roku będziemy występować o zezwolenie na realizację inwestycji i jeśli pozyskamy środki zewnętrzne, to podejrzewam, że koniec przyszłego roku powinniśmy także tą bardzo dużą inwestycję rozpoczynać.
Panie prezydencie, ale szwankę to chyba po zakończeniu tych inwestycji deweloperskich, no bo w trakcie to szkoda byłoby.
Tak, tak, oczywiście. Tam widzimy, że trwa ten rozwój związany z budownictwem wielorodzinnym. Wcześniej też powstały nasze dwa budynki wielorodzinne wybudowane przez TBS. Tu jesteśmy na takim etapie, gdzie też kończymy dokumentację techniczną. Tam powstanie ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, chodniki, miejsca parkingowe, kompleksowy remont ulicy Szwankę. Jakby wymaga też te inwestycje i te prywatne i inwestycja w miejskie przedszkole, która tam została zrealizowana, no wymaga tego, żeby tą nawierzchnię poprawić. Dlatego też tutaj podejrzewam, że tą inwestycję, jeśli chodzi o wykonawstwo, to będziemy planować na 2025 rok, wiosna 2025 roku. Prawdopodobnie ta inwestycja się rozpocznie.
To tyle, jeśli chodzi o poziom ziemi, ulicy. Przenieśmy się troszeczkę wyżej. Chciałabym zapytać o reklamy w mieście, o uchwałę oczywiście, którą podjął samorząd i czy będą duże kary dla tych osób w czasie wyborów, które nie będą przestrzegać tych zasad.
Nie jesteśmy tutaj od tego, żeby od razu wszystkich karać, którzy nie przestrzegają zasad uchwały reklamowej. One obowiązują, te zasady, od 2019 roku, ale mamy świadomość tego, że w czasie kampanii wyborczej tych banerów, billboardów, siatek, różnego rodzaju promocji kandydatów jest po prostu dużo więcej. Dlatego też przypomnieliśmy o tych zasadach i w pierwszej kolejności zawsze staramy się prowadzić tak zwaną miękką egzekucję, czyli po prostu informować, że dany baner jest, czy billboard nie przestrzega zasad uchwały reklamowej, nie powinien tu wisieć. Jeśli dany właściciel nieruchomości zostanie o tym poinformowany, ściągnie ten baner czy billboard, no to jakby na tym się to skończy. To tak zwane pouczenie, przypomnienie o tych zasadach sytuowania reklam tablic w naszym mieście. Natomiast no, jeśli ktoś uporczywie będzie jakby odmawiał tego, no to wówczas są w przepisach prawa też przewidziane kary finansowe za nieprzestrzeganie tych zasad. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba ich stosować.
Drodzy kandydaci, oczywiście chcemy poznać państwa twarze, ale nie na drzewach. Nie na drzewach, prosimy, nie niszczyć drzew.
No tak, no gdyby są pewne zasady związane z sytuowaniem reklam, wiadomo, że to też wiąże się z pewnymi kosztami dla kandydatów. Ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy się trzymać i przepisów prawa, i tych lokalnych naszych, i tych centralnych.
Panie prezydencie, zakończył się pierwszy etap budowy kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Gostkowskiej. Czy już mogą osoby, które chciałyby w ten sposób dokonać pochówku, zgłaszać się do zarządcy?
W październiku ruszy sprzedaż miejsc. Widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Stąd też ta inwestycja była, można powiedzieć, potrzebna i tak naprawdę była odpowiedzią na pewne oczekiwania związane z znaczącym wzrostem pochówków urnowych w naszym mieście, więc w październiku ruszy ta sprzedaż, ale też chcę wyraźnie zaznaczyć, że mamy jeszcze drugi, trzeci etap budowy kolumbarium zaplanowany, więc jak tylko te wszystkie miejsca zostaną wyprzedane obecnie, to od razu ruszy budowa drugiego i trzeciego etapu, więc też no, nie należy tutaj mieć takiej presji na czas, takiego ciśnienia, tak bym powiedział, bo dla tych, którzy będą zainteresowani zakupem tego miejsca, to na pewno się do tego przychylimy i cały proces będzie realizowała nasza miejska spółka, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. To jest spółka, która ma koncesję na budowę kolumbarium i potem będzie sprzedawała te miejsca, co jest bardzo ważne. My jako miasto z naszego budżetu nie zapłaciliśmy za tą inwestycję ani złotówki właśnie dzięki zastosowaniu takiego systemu koncesji, a więc PUK, nasza miejska spółka, wybudowała kolumbarium i teraz będzie jakby zwracała sobie pieniądze za tą inwestycję poprzez sprzedaż tam miejsc. No i ten pochówek w kolumbarium jest znacznie tańszy niż ten tradycyjny pochówek na cmentarzu komunalnym.
Ale rozumiem, że miejsc na tradycyjne pochówki jest wystarczająco tyle, aby zabezpieczyć potrzeby miasta.
No, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z rozbudową naszego cmentarza komunalnego, bo tych miejsc już brakowało i teraz wydaje się, że w tym momencie na najbliższe lata, gdyby jesteśmy zabezpieczeni, także z uwagi właśnie na przeprowadzenie tej inwestycji w kolumbarium i patrząc po zainteresowaniu, to myślę, że teraz będzie się to tak rozkładało być może nawet po połowie, jeśli chodzi o sposób pochówku.
Panie prezydencie, przed nami święto biegania. Kogo chciałby pan zaprosić na to wydarzenie i kto mógłby w nim wziąć udział?
No nie tylko ci, którzy będą chcieli pobiegać. Ja sam będę biegał na 10 kilometrów. Mamy też dystans półmaratonu, ale też są biegi dla dzieci. Wiem, że seniorzy tworzą swoją strefę kibica i będą kibicowali zawodnikom. Więc tak naprawdę każdy może przyjść, bo będziemy mieli coś w rodzaju pikniku sportowego na naszym miejskim stadionie, więc myślę, że warto w ten sposób spędzić miło niedzielę. Zapraszam wszystkich do kibicowania. To będzie bieg nie tylko po stadionie, ale to będzie bieg ulicami naszego miasta. Na pewno będą pewne utrudnienia związane z poruszaniem się samochodem, no ale to jest niedziela, sklepy są pozamykane, więc jak ktoś chce pokibicować, to zapraszamy na chodniki, zapraszamy na ścieżki rowerowe, bo ulicami miasta będą biegali biegacze. Kilkaset osób zmierzy się na 10 kilometrów i w tym półmaratonie. Też bardzo dużo dzieci wystąpi na krótkich dystansach na naszym miejskim stadionie.
Miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma do weekendu.
Wszystko na to wskazuje, że pogoda mamy rzeczywiście piękną i oby też tak było w najbliższy weekend.
Prezydencie, już kończy się nasza rozmowa. Chciałabym zapytać, kiedy pan podejmie ostateczną decyzję odnośnie do remontu pomnika Orła?
Czy ten remont jest już realizowany, on się rozpoczął, więc my trzymamy się tych ustaleń, które mieliśmy pierwotnie z Instytutem Pamięci Narodowej, bo to oni nawet nam zaplanowali i zaproponowali treść napisu na pomniku Orła. Ja myślę, że powinniśmy się racjonalnie przede wszystkim zachowywać wobec tego tematu. My jako miasto zajmujemy się tym, żeby modernizować, budować, remontować i to jest nasz sposób funkcjonowania. I ten pomnik Orła wymagał prac remontowych od bardzo dawna. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i teraz ten proces po prostu realizujemy. To, że jakaś grupka marginalna osób gdzieś tam próbuje kwestionować te rzeczy i chcą zburzyć ten pomnik, ja absolutnie tego nie akceptuję. Tym bardziej, że te argumenty mówiące o tym, że gdzieś tam to jest relikt poprzedniego ustroju. Wiele rzeczy wybudowano w Polsce w poprzednim ustroju i to nie znaczy, że należy je teraz burzyć i niszczyć. Absolutnie nie ma na to zgody. Ten pomnik wpisał się w krajobraz naszego miasta, zostanie wyremontowany i będzie jak gdyby funkcjonował i będzie obiektem pamięci w naszym mieście. I też trzeba wyraźnie to zaznaczyć, bo przyjął się pewien taki stereotyp myśleniowy, schemat, że on nawiązuje jakąś stylistyką do ustroju totalitarnego, do komunizmu. Absolutnie tak nie jest. Inicjatorzy, kiedy budowali ten pomnik, to myśleli o tym, ażeby oddać cześć wszystkim pomordowanym w trakcie II wojny światowej. W odsłonięciu tego pomnika i w budowie tego pomnika uczestniczyły osoby represjonowane, lokalni patrioci. A dzisiaj jakaś grupa osób chce przypisać niegodne intencje naszym mieszkańcom, mieszkańcom Ciechanowa. Znaczy, to jest całkowicie dla mnie niezrozumiałe. Być może gdyby cała sytuacja jest uwarunkowana tym, że no, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, mamy wybory parlamentarne i gdzieś gdzieś tam jakieś grupy osób chcą zbić na tym swój kapitał polityczny. Myślę, że nieskutecznie przede wszystkim i większość mieszkańców Ciechanowa jest jednak za tym, żeby ten pomnik pozostał i żeby on został wyremontowany i w najbliższych tygodniach ten remont powinien się już skończyć.
Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję, pani redaktor.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.